Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Jarosław Nieradka, wiceprezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Witamy serdecznie, panie wiceprezesie. Zaczniemy oczywiście od spraw, które kilka dni temu pozytywnie weszły w naszą rzeczywistość. Od kilku dni restauratorzy, fryzjerki, kosmetyczki mogą rozkręcać, prowadzić już swoje biznesy. Proszę powiedzieć, jak w związku z tym nastroje u przedsiębiorców, bo państwo ich przecież skupiacie w swojej organizacji.
Tak, rzeczywiście. No, jeśli jesteśmy przy nastrojach, to na pewno trzeba powiedzieć, że coraz lepiej, zwłaszcza w tych branżach, które udało się odmrozić w tym trzecim etapie. Czyli mowa tutaj głównie właśnie o gastronomii, o usługach kosmetycznych, fryzjerskich. To są przede wszystkim mikrofirmy, które naprawdę bardzo trudno przetrwały te ostatnie dwa miesiące, dlatego że w zasadzie przestały prowadzić działalność gospodarczą, można powiedzieć, z dnia na dzień. Te dwa miesiące zawieszenia to na pewno była nie tylko duża niepewność dla właścicieli takich niewielkich zakładów, czy to gastronomicznych, czy fryzjerskich, kosmetycznych, ale także przede wszystkim duże problemy z płynnością finansową, dlatego że z reguły zakłady te są prowadzone w wynajmowanych lokalach, często zatrudniają pracowników. To są wszystko takie nakłady, które trzeba ponosić co miesiąc, w związku z tym ten niepokój był na pewno duży. No, natomiast cieszę, że rzeczywiście już po tych dwóch miesiącach możemy wrócić do normalności, nie tylko jeżeli chodzi o gospodarkę, ale także przecież chodzi tutaj o nas, klientów, którzy też chcieliby czasem może pójść z rodziną na obiad, czy po prostu skorzystać z usług na przykład fryzjera.
No właśnie, chciałem spytać, bo pan zagadnął, powiedział o tej tarczy, o tym kolejnym elemencie odmrożenia gospodarki, czyli też o tarczy antykryzysowej, która została wdrożona już w kolejnym etapie. Jak to wpłynęło? Czy rzeczywiście ta tarcza pozwoliła tym najmniejszym, tym drobnym przedsiębiorcom, właśnie jak jednoosobowym firmom fryzjerskim, kosmetyczką, pozwoliła na przetrwanie? Dała im ten oddech?
Na pewno trzeba powiedzieć, że ta tarcza to nie był, powiedzmy, lek na to całe zło wywołane przez koronawirus, na to zło gospodarcze, ale trzeba podkreślić, że naprawdę dzięki temu wiele podmiotów udało się po prostu uratować. Kiedy weźmiemy wszystkie dostępne narzędzia, te, które są oferowane w ramach tarczy pierwszej, drugiej, trzeciej, czyli mowa tutaj jest chociażby o zwolnieniu z ZUS-u, mowa jest o świadczeniu postojowym, mowa jest o dopłatach do wynagrodzeń pracowników, o pożyczce tej pierwszej 5000 zł dla niewielkich podmiotów, ale w tej chwili wreszcie o tarczy finansowej, czyli naprawdę o dużym zaangażowaniu budżetu państwa przez Polski Fundusz Rozwoju w ratowanie polskiej gospodarki. Więc kiedy wszystko to zsumujemy, to naprawdę trzeba powiedzieć, że jest to produkt kompleksowy, który pozwoli na pewno uratować nie dziesiątki, ale pewnie i setki tysięcy miejsc pracy, bo te najmniejsze firmy tak naprawdę borykały się przede wszystkim z tym, że z miesiąca na miesiąc mogły utracić płynność finansową. One nie miały ogromnych zasobów, dzięki którym mogłyby przetrwać przez kilka miesięcy. To jest często działalność prowadzona z miesiąca na miesiąc, gdzie reguluje się bieżące zobowiązania i z tego, co nam zostaje, stara się jak najlepiej gospodarować. Więc w tym przypadku tarcza finansowa to było naprawdę znakomite posunięcie i nie ukrywam, że sama forma przyznawania tego narzędzia, no tutaj też zasługuje naprawdę na pochwałę, dlatego że mamy potwierdzone informacje, potwierdzone przypadki, że przedsiębiorstwa tak naprawdę w ciągu 2-3 dni otrzymywały środki na konto od dnia złożenia wniosku, więc to było naprawdę szybkie reagowanie i dzięki temu możemy przejść według mnie przez ten kryzys w miarę suchą stopą. No to nie jest tak, że wszystkim uda się przetrwać, bo na pewno będziemy mieli również takie sytuacje, że firmy będą się czy zamykać, czy być może...
To może do tego zaraz przejdziemy, ale chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz, bo wspomniał pan o tych ogromnych pieniądzach, które zostały przez państwo w tym momencie niejako włożone, wprowadzone na rynek w różnych programach. Jeżeli tak duża pula pieniędzy pojawia się nagle na rynku, to jest jasne, że ona musi być w końcu w obrocie, a to może nakręcić kolejny wzrost gospodarczy. Kiedy możemy w takim razie stać się beneficjentami tego, kiedy odczujemy ten wzrost, który będzie skutkiem tej potężnej kwoty, która się pojawiła na rynku w postaci programów?
No i tutaj, panie redaktorze, są tak naprawdę dwie teorie. No jedna z tych teorii mówi wprost, że firmy tak naprawdę mocno odczują skutki tego kryzysu, kiedy właśnie skończą się te narzędzia wsparcia, czyli na przykład firmy, które nie będą już mogły finansować chociażby składek na ZUS, ponieważ to finansowanie jest przewidziane na okres 3 miesięcy i że to dopiero wówczas nastąpi ta prawdziwa fala takiego kryzysu i chociażby upadających firm. Natomiast druga teoria to rzeczywiście głosi, że w tej chwili w związku z tym, że ta interwencja państwa jest naprawdę potężna i myślę, że nikt z nas takiej nie pamięta, to za chwilę może to wywołać falę wzrostową. Tylko teraz pytanie, czy ta fala wzrostowa będzie większa, prawda, niż ta fala tego kryzysu, który przyszedł? Ja mam nadzieję, że tak. I ostatni raport Bloomberga pokazuje też, że polska gospodarka i bodajże chyba czeska są wymieniane jako te, które najłagodniej przejdą przez tę sytuację wywołaną koronawirusem, że spadek produktu krajowego brutto oczywiście nastąpi, natomiast u nas będzie to przejście najłagodniejsze. No
mimo tego, że naszym największym partnerem gospodarczym są Niemcy, które no w tej chwili przechodzą jednak kryzys.
Tak, ale proszę spojrzeć, że oczywiście no, polski eksport tak naprawdę w tej chwili wreszcie mamy nadwyżkę, tak, od bodajże chyba 2 lat eksportu nad importem, ale proszę spojrzeć, że w Polsce to, co mamy w tej chwili, jest to, co jest dużym plusem, to jest przede wszystkim konsumpcja wewnętrzna, to jest ten popyt wewnętrzny i ja myślę, że to też napędza gospodarkę, głównie chociażby w tych branżach, o których mówiliśmy na samym początku, czyli w tych takich bardzo mocno usługowych, czy to gastronomia, czy inne usługi. Tak jak pan redaktor wspomniał, no jesteśmy takim systemem naczyń połączonych. Polska gospodarka funkcjonuje w obiegu światowym i na pewno odpryski tego kryzysu do nas trafią. No, pozostaje mieć nadzieję, zgodnie z ekonomistami Bloomberga, że to spowolnienie będzie naprawdę jak najłagodniejsze i jak najkrótsze, żebyśmy nie wpadli w długotrwałą recesję.
Państwo skupiają u siebie setki przedsiębiorców w swoim stowarzyszeniu, od drobnych po większych. Proszę powiedzieć, czy pojawiły się wśród państwa członków takie symptomy, że komuś rzeczywiście groziła ta zapaść zupełna, może jakieś bankructwo? Czy są takie firmy u nas? Państwo je znacie?
Tak, oczywiście, no nie będę tutaj może wymieniał nazw, ale to były zarówno i duże firmy produkcyjne, jak i mniejsze firmy, które zostały właśnie zamrożone, można powiedzieć, z dnia na dzień. Natomiast w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej my też podjęliśmy szereg działań wspólnie z chociażby stroną rządową, z Konfederacją Lewiatan, ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, żeby bardzo szybko wyłapywać takie symptomy, co można było na przykład ulepszyć w tych tarczach antykryzysowych, tak żeby one były dostosowane idealnie do potrzeb tych firm, które przechodzą naprawdę głębokie kryzysy. I ja myślę tak, że nasze województwo akurat jest o tyle w dobrej sytuacji, że rzeczywiście firmy mikro, małe, średnie stanowią dominującą grupę, tak jak w całym kraju, ale to są bardzo często firmy rodzinne. Nie jesteśmy województwem też monokulturowym, zdominowanym przez jedną branżę i dzięki temu przy tych mniejszych firmach, przy tym, że są to firmy rodzinne, które naprawdę radziły sobie już w różnych trudnych sytuacjach, jesteśmy w stanie tak naprawdę lepiej reagować i być bardziej elastycznym w takiej sytuacji, jaką mamy.
Tak się zastanawiam, bo jutro na sesji Rady Miasta kolejny raz radni podejmą temat pomocy przedsiębiorcom, być może zwalnianiu z kolejnych danin, podatków. Słyszał pan już o tej tarczy miejskiej, którą wdrożyły władze miasta Zielona Góra?
Tak, oczywiście mam informacje na temat zasad funkcjonowania tej tarczy miejskiej. I no, można powiedzieć tak, że świetnie, że coś takiego się wydarzyło, że mamy takie narzędzie. No, pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ono rzeczywiście zostało dobrze dopasowane do potrzeb zielonogórskich przedsiębiorców. To jest jedna rzecz. No i to pytanie zadaję sobie również jako, powiedzmy, przedsiębiorca. Ale z drugiej trzeba zadać sobie też pytanie jako mieszkaniec Zielonej Góry, ile ta tarcza nas, powiedzmy, będzie kosztować i no, krótko mówiąc, kto za to zapłaci, bo nie oszukujmy się, samorządy w tej chwili też są w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że wiemy, że wpływy z podatków, głównie z PIT-u i z PIT-u w tym roku też spadną, w związku z tym prawdopodobnie nie uda się dopiąć budżetu. Można powiedzieć,
mówi się o 150 milionach strat w tegorocznym budżecie, czy braku takiej kwoty na koniec tego roku nawet w budżecie miasta Zielona Góra.
To prawda i proszę spojrzeć, że to jest naprawdę potężny cios. Krótko mówiąc, gdzieś trzeba będzie szukać oszczędności, dlatego zdaję sobie sprawę, że na pewno ta tarcza, którą miasto proponuje, ona jest po prostu adekwatna do tego, na co możemy sobie pozwolić. Natomiast ja myślę tak, że biorąc pod uwagę wsparcie to rządowe, tak, tę tarczę antykryzysową, to myślę, że przedsiębiorcy skupiają się głównie na tym i powiem szczerze, że w naszych rozmowach w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jednak głównie rozmawiamy o tym wsparciu, które jest skierowane centralnie, tak, przez instytucje rządowe. Natomiast myślę, że przedsiębiorcy mniej oczekują tutaj, powiedzmy, mocnej ingerencji przez samorządy. No, krótko mówiąc, każdy z nas mieszka też chociażby w określonej gminie i ma świadomość tego, że gmina ma stronę kosztów i ma stronę przychodów. W tej chwili niestety ta strona przychodów będzie mniejsza, stąd należy też ciąć koszty.
Chciałem na koniec jeszcze spytać o troszkę inną sprawę, a mianowicie o to, czy zmieni się po przejściu tego wirusa, kiedy już wyjdziemy zupełnie na prostą, sposób myślenia, cała filozofia podejścia do biznesu, do prowadzonego swojego biznesu. Czy przedsiębiorcy jakoś inaczej będą w tym momencie patrzyli na to, może, nie wiem, bardziej się zabezpieczać na przyszłość, może gromadzić środki? Jak pan uważa?
Ja myślę tak, że nie w każdej branży jesteśmy w stanie też gromadzić środki, bo tak jak powiedziałem, w przypadku niewielkich firm jest to szalenie trudne. Natomiast to jest tutaj ważne i myślę, że tę lekcję wyciągniemy wszyscy jako przedsiębiorcy, ale także jako pracownicy, że no, wzrost gospodarczy nie jest dany nam raz na zawsze i te cykle koniunkturalne, prawda, wzrostów i kryzysów, recesji, one będą się powtarzać, dlatego trzeba być przygotowanym na taką sytuację i oczywiście najlepiej byłoby mieć poduszkę finansową, którą możemy uruchomić w trudnych momentach i przetrwać. Natomiast co może być niepokojące, to przede wszystkim duża zachowawczość przedsiębiorców, jeśli chodzi o inwestowanie. Będąc niepewnymi tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, niepewnymi tego, co się może wydarzyć, z tych rozmów, które też przeprowadziłem, to wynika, że część przedsiębiorców wręcz myśli o tym, żeby ograniczać swoją działalność, czyli tak naprawdę nie myśleć o szalonym rozwoju, raczej skupić się na tym, co mamy i umacnianiu swojej pozycji chociażby na rynku, a nie zdobywaniu nowych rynków. Więc myślę, że tutaj również jeśli chodzi o nas jako konsumentów, ten niepokój może się taki pojawić, stąd decyzje zakupowe, decyzje o tym, jak będziemy wydawać nasze pieniądze, gdzie pojedziemy na wakacje, czy będziemy chodzić do restauracji, czy nie. One na pewno będą podejmowane tutaj z największą rozwagą.
I tej rozwagi życzymy wszystkim i przedsiębiorcom, i ich beneficjentom potencjalnym. Naszym gościem był dzisiaj pan Jarosław Nieradka, wiceprezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy za uwagę. Dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa punkt dziewiąta.